Wcześniej przyjął od nich zakłady na to, która drużyna zdobędzie mistrzostwo w rozpoczynających się w piątek rozgrywkach bejsbolowych. Jest pewien, że personel pozwoli nam oglądać mecze, choć nie wypadają w czasie przewidzianym w regulaminie na oglądanie telewizji. Kilka dni przed początkiem rozgrywek pyta na zebraniu, czy będzie można sprzątać po kolacji w czasie przeznaczonym na telewizję, a po południu oglądać mecze. Oddziałowa, co go zresztą nie dziwi, odpowiada, że nie, gdyż obecny rozkład zajęć został specjalnie tak ułożony, a jakakolwiek zmiana może wszystko zepsuć. McMurphy nie jest zaskoczony, bo właśnie tego po niej oczekiwał. Nie może jednak zrozumieć reakcji okresowych, gdy pyta ich o zdanie. Nie mówią bowiem nic. Kryją się w oparach mgły. Ledwo ich widzę. No odezwij się, który! Woła. Ale żaden się nie odzywa. McMurphy liczył na poparcie, a tu wszyscy milczą, jakby go w ogóle nie słyszeli. Ej, do diabła! Krzyczy, chcąc wyrwać ich z letargu. Wiem, że ze 12 z was jest osobiście zainteresowanych wynikiem rozgrywek. Nie chcecie zobaczyć meczów, czy co? Słuchaj, Mac, mówi wreszcie Scanlon. Przyzwyczaiłem się do oglądania wieczornego dziennika, skoro zmiana miałaby zepsuć cały rozkład zajęć, jak twierdzi siostra Ratchet. Ale do diabła z rozkładem, cholera! Można przecież wrócić do niego w przyszłym tygodniu po rozgrywkach. Co wy na to, koledzy? Zróbmy głosowanie, kto woli oglądać mecz, a kto dziennik. Kto jest za meczem? Ja! Woła Chizik i wstaje z krzesła. No wystarczy podnieść rękę jeszcze raz. No kto chce obejrzeć mistrzostwa? Chizik podnosi rękę. Niektórzy pacjenci rozglądają się po świetlicy, żeby zobaczyć, czy znajdzie się przynajmniej jeszcze jeden idiota. McMurphy nie wierzy własnym oczom. Po zebraniu McMurphy jest tak zagniewany i rozgoryczony, że do nikogo się nie odzywa. Billy Bibbit sam podchodzi do niego. Niektórzy z nas są tu już 5 lat, Randall. Mówi, zwijając w ciasny rulon pismo, które trzyma w dłoniach poznaczonych przez liczne ślady poparzeń papierosami. I będą tu drugie tyle, gdy ty stąd odejdziesz, a rozgrywki dawno się skończą. Nie rozumiesz, no co to ma za sens? Rzuca pismo na posadzkę i odchodzi. McMurphy spogląda za nim, zaskoczony, i ściąga w zamyśleniu wyblakłe od słońca brwi. Do wieczora wypytuje innych okresowych, dlaczego nie głosowali. Ale nie chcą o tym mówić. W końcu daje za wygraną. Ponownie porusza tę sprawę dopiero w przeddzień rozgrywek. Dziś mamy czwartek, oznajmia, smutno potrząsając głową. Siedzi na jednym ze stołów w gabinecie hydroterapii, trzyma nogi na krześle i kręci czapkę na jednym palcu. Okresowi wałęsają się bezczynnie po sali i starają się nie zwracać na niego uwagi. Nie chcą już grać z nim w oko i w pokera na pieniądze. Ze złości, że nie głosowali, ograł ich do cna i teraz boją się zadłużyć jeszcze bardziej. A na papierosy nie mogą, bo oddziałowa kazała im złożyć kartony w dyżurce i wydziela po paczce dziennie. Niby z troski o ich zdrowie, choć wszyscy wiedzą, że to dlatego, żeby nie przegrywali ich do Rudzielca. Bez kart panuje w gabinecie cisza, przerywana dźwiękami muzyki płynącej ze świetlicy. Jest tak cicho, że z oddziału furiatów słychać szaleńca, który chodzi po ścianach od czasu do czasu, wyjąc przeciągle Jest to jednostajny, monotonny dźwięk, niczym płacz dziecka, które w ten sposób stara się utulić do snu. Czwartek, powtarza McMurphy. Wyje szaleniec na piętrze. To roller, stwierdza Scanlon, patrząc w sufit i udając, że nie słyszy McMurphy'ego. Roller krzykacz kilka lat temu był na naszym oddziale, nie chciał słuchać się siostry Ratchet i siedzieć spokojnie. Pamiętasz, Billy? Tylko i tak bez przerwy. Aż myślałem, że oszaleje. Wiem, co powinno się zrobić z tymi pomyleńcami na górze. Wziąć parę granatów i wrzucić im na oddział. Nikt nie ma z nich żadnego... A jutro jest piątek, mówi McMurphy. Nie daje Scanlonowi zmienić tematu. Tak, mówi Chizik, spoglądając na wszystkich z podełba. Jutro jest piątek. Harding przewraca stronę pisma, które czyta. Wkrótce będzie więc tydzień, odkąd przyjaciel McMurphy znalazł się między nami, a dotąd nie udało mu się obalić rządu w oddziałowej. Czy to ci z nich miałeś na myśli? Boże, w jakąż apatię popadliśmy ostatnio, wstyd. Naprawdę wstyd. A nie zawracaj głowy, woła McMurphy. Chizikowi chodzi o to, że jutro będą transmitować pierwszy mecz. A my co, znów będziemy szorowali ten przeklęty żłobek? No właśnie, oświadcza Chizik. Terapeutyczny żłobek matki Ratchet. Kiedy tak stoję, oparty o ścianę, przychodzi mi nagle do głowy, że mogę być mimowolną wtyczką oddziałowej. Trzonek mojej szczotki jest przecież metalowy, nie drewniany. Metal jest lepszym przewodnikiem i pusty w środku. Dość w nim miejsca, żeby ukryć miniaturowy mikrofon. Jeśli wielka oddziałowa słyszy tę rozmowę, na pewno załatwi Chizika. Wyjmuję z kieszeni stwardniałą gumę do rzucia, wycieram skórzu i wsuwam do ust, żeby zmiękła. Chciałbym się jeszcze raz przekonać, mówi McMurphy, ilu z was, świrusów, głosowałoby za oglądaniem meczu, gdybym znów poruszył to na zebraniu? Mniej więcej połowa okresowych kiwa głowami, ale w rzeczywistości tylu by nie głosowało. McMurphy wkłada czapkę i podpiera rękami brodę. Słuchajcie, a zupełnie tego nie rozumiem. Harding, co z tobą u licha? Boisz się, że stara odgryzie ci łapę, jeśli ją podniesiesz? Harding unosi jedną cienką brew. Może tak, może naprawdę się boję, że mi ją odgryzie. No a ty, Billy, też się tego boisz?
Nie, myślę, że nic na mnie zrobi, ale...
Billy wzrusza ramionami, wzdycha, wspina się na wielką konsolę z kurkami do regulacji strumieni wody i kuca na niej jak małpa.
Ale głosowanie nic nie da. Nie na dłuższą metę. To nie ma sensu, Mac.
Nic nie da? Ha. Nawet jeśli się pogimnastykujecie podnosząc łapska, to też jest coś.
Zapominasz o ryzyku, przyjacielu. Oddziałowa może nam zatruć życie. Mecz bejsbolowy nie jest tego wart, stwierdza Harding.
Jak dla kogo? Jezu, od lat nie przegapiłem ani jednego meczu. Nawet kiedy raz we wrześniu siedziałem w kiciu, to dali nam telewizor, żebyśmy mogli oglądać mistrzostwa. Inaczej byłby bunt. Chyba muszę po prostu wykopać te cholerne drzwi i razem z moim kumplem Chizikiem iść obejrzeć mecz w najbliższej knajpie.
Interesująca propozycja, mówi Harding, odkładając pismo. Może by tak poddać ją jutro pod głosowanie?
Siostro Ratchet, zgłaszam wniosek, żebyśmy się przenieśli en masse do baru Wolna Chwila na piwo i telewizję. Ja bym był za, woła Chizik. Pewnie. A ja mam gdzieś masę, oświadcza McMurphy. Jesteście wszyscy nudne, stare baby. Przysięgam, że kiedy ja i Chizik damy stąd drapaka, zabije drzwi za nami na gwoździe. Zostaniecie sobie w środku. Mamuśka nie puściłaby was samych nawet na drugą stronę ulicy.
Mówisz? Fredrickson stanął za McMurphym. A ty co, uniesiesz nogę i jednym kopnięciem rozwalisz drzwi? Taki niby jesteś silny?
McMurphy nawet się nie ogląda. Zorientował się już, że Fredrickson lubi się czasem poawanturować, ale wystarczy jedno ostre słowo, żeby natychmiast spuścił z tonu. — No więc jak, siłaczu? — nastaje Fredrickson. Wykopiesz drzwi i pokażesz nam, jaki dziarski z ciebie chłop? — Nie, Fred, chyba nie, szkoda buta. — Mówisz? Skoro jesteś taki pewny siebie, to którędy byś się stąd wydostał, co?
McMurphy rozgląda się po gabinecie.
— No jak mi przyjdzie ochota dać nogę... Wystarczy złapać krzesło i rozwalić nim siatkę w oknie.
Pewien jesteś?
Łatwo ją rozwalisz? No to lu, jeśli jesteś taki dobry, no już. Siłaczu, stawiam 10 dolców, że nie dasz rady.
Nawet nie próbuj, Mac, radzi Chizik. Fredrickson wie, że tylko połamiesz krzesło i wylądujesz u furiatów. W pierwszym dniu naszego pobytu zademonstrowano nam, jakie te siatki są wytrzymałe, specjalnie wzmocnione. Technik wziął krzesło jak to, na którym opierasz nogi, tłukł nim o siatkę, aż rozpadło się w drzazgi, a siatki nawet nie wgniótł.